Tak usłyszałem to w swoim sercu, to słowo, potem patrzyłem się, wiedziałem, gdzie ono jest zapisane, zacząłem się nad tym zastanawiać, myśleć i wiele takich obrazów, skojarzeń po prostu pojawiło się w moim sercu. Jest to bardzo dobrze znane słowo, które znacie, o którym wiecie i jest to z objawienia Jana, z trzeciego rozdziału, pierwszych sześć wierszy. Wiemy, że ten początek objawienia Jana to są listy do tych siedmiu zborów. I jest taki, jest to, można powiedzieć, taki przekrój przez życie Kościoła. Te zbory istniały w rzeczywistości. To były konkretne miasta, w których właśnie konkretne zbory istniały, tak, one tu są wymienione, w dzisiejszej Turcji, tam na zachodzie, tak, bardziej Turcji, ale też wielu nauczycieli i biblistów mówi, że znajdujemy tutaj przekrój całego Kościoła przez jego istnienie tutaj na ziemi. I naprawdę różne zbory tutaj są przedstawione, prawda? Kiedy tak się popatrzymy, i kiedyś czytałem, że właśnie tylko do jednego zboru, jak gdyby nie było zastrzeżeń, właściwie do dwóch, ten zbór w Filadelfii, że chociaż on miał niewielką moc i można powiedzieć, że jak gdyby w tym świecie nie był postrzegany jako coś wielkiego, a jednak byli tam ludzie, o których Pan powiedział, że oni już mieli koronę żywota. Żaden zbór czegoś takiego nie usłyszał. Także wiecie, jest tu wiele takich bardzo poruszających rzeczy, ale mnie akurat doszło to słowo tutaj z tego, do tego zboru w Sardes. Najpierw tak usłyszałem właśnie to słowo, że masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. I potem wziąłem cały ten trzeci, w tym trzecim rozdziale te sześć wierszy i tak się zastanawiałem nad tym. Może to przeczytamy najpierw tych sześć wierszy z tego trzeciego rozdziału, a potem chciałbym się pewnymi rzeczami, pewnymi myślami tak z wami podzielić. A do anioła zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co słyszałeś, i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego przed moim ojcem i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Na pewno lepiej by było czytać list, w którym właśnie choćby tego typu stwierdzenia, jak tutaj jest na początku napisane, znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Lepiej by było czytać inne słowa, prawda? I człowiek może się obawiać albo może się czuć potępiony, kiedy takie słowa się skieruje do niego, może czuć się zakłopotany, ale ja widzę, że kiedy popatrzymy się na ten list, to co pierwsze, na co należy zwrócić uwagę, że to był Boży zbór, to był Boży lud, prawda? Tak, każdy z tych zborów był zrodzony przez działanie Ducha Świętego, przez Słowo Boże. Także oni wszyscy tego samego Pana Jezusa Chrystusa poznali. Wszyscy w taki sam sposób zostali zbawieni i oczyszczeni krwią Pana Jezusa Chrystusa. Nikt z tych ludzi, którzy byli w tych zborach, można powiedzieć, nie własnymi uczynkami, nie własnymi wysiłkami, nie to, że ktoś pochodził z lepszej, szlachetniejszej rodziny, albo że ktoś pochodził z miasta, że to byli ludzie wykształceni, a ci inni na przykład byli tylko z wioski, byli to prości ludzie. Po prostu to jak gdyby przed Bogiem nie liczy się. To, jeżeli chodzi o zbawienia, to nie ma, o zbawienie, to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu jeżeli chodzi o zbawienie, to wszyscy potrzebują objawienia dzieła Pana Jezusa Chrystusa i uznania Jego osoby i tego, co On uczynił na krzyżu Golgoty i przyjęcia Go do swojego serca. I można powiedzieć, wszystkie te zbory, które tutaj są opisane, wszystkie w taki sam sposób, co do osoby Pana Jezusa, po prostu tego doświadczyły, że On stał się ich Zbawicielem, ale potem widzimy, jak różnie to życie w tych zborach się potoczyło, jak różne rzeczy były ich udziałem. Po prostu jest tu wiele różnic, a tutaj jest to, na co też w pierwszej kolejności zwróciłem uwagę i to tu też w kilku miejscach się powtarza. Do 5 zborów jest powiedziane: znam uczynki Twoje. Znam uczynki Twoje. To jest zaraz na początku, w trzecim rozdziale, w pierwszym wierszu. Znam uczynki Twoje. I potem tak zwróciłem uwagę, że do 5 zborów właśnie to stwierdzenie Pan wypowiada, że On zna uczynki tych zborów, tych kościołów. A do 2 zborów jest powiedziane, tutaj do zboru w Smyrnie jest powiedziane: znam ucisk i ubóstwo, Twój ucisk i Twoje ubóstwo. A do zboru w Pergamie jest napisane: wiem, gdzie mieszkasz. Wiecie, tutaj znowu jest przedstawiony nasz Pan, że przed Nim nic się nie ukryje, że właśnie do każdego zboru, kiedy On się zwraca, to mówi i zwraca się jako ten, który wszystko wie, który wszystko zna. My, jak gdyby tak przed sobą i człowiek przed człowiekiem, po prostu my możemy wiele zakryć, prawda? I to jest takie normalne i po prostu tak się dzieje. Ale przed Bogiem człowiek niczego nie skryje. Po prostu żaden zbór nie może jak gdyby niczego przed Nim ukryć. Po prostu przed Nim jesteśmy jak na dłoni. Wszystko, wszystkie nasze myśli, nasze motywy, nasze pragnienia. Można powiedzieć, dzień od początku do końca. To, co pomyślisz, to, czego pragniesz, jak się zachowujesz, to, co wypływa z Twoich ust, to Mu jest wszystko znajome. I On to wszystko widzi. I tu jest powiedziane, że znam uczynki Twoje. Ale to stwierdzenie, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Jest to niesamowite, prawda? Boży Kościół, Boży lud, który przyjął to Boże życie, bo w Jezusie Chrystusie stajemy się nowymi stworzeniami i przyjmujemy Boże życie. Amen? Przyjmujemy Boże życie i to życie mamy, ale popatrzcie się, ten zbór znalazł się, nie wiemy po jakim czasie był napisany ten list do tego zboru, ale kiedy Bóg po prostu patrzył się na ten Kościół, na ten lud Boży, to on zobaczył, no tak, oni może o sobie mówią, że są ludźmi wierzącymi, ale w jego oczach on o nich mówi, masz imię, że żyjesz. Po prostu od tego życia, które przyjąłeś ode mnie. Ale w rzeczywistości, teraz na ten czas, kiedy te słowa zostały do niego skierowane, to Bóg ich widzi jako martwych, umarłych. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Wiecie, kiedy się tak nad tym zastanawiałem, to tak parę takich obrazów po prostu pojawiło się w moim sercu, żeby to lepiej zrozumieć. Najpierw przypomniał mi się właśnie zbór w Koryncie, gdzie tam na samym początku, w pierwszym liście apostoł Paweł mówi, że tam między tymi ludźmi wierzącymi były takie tarcia, że nie szli po prostu w jedności, że nie było tej jedności, dlatego że jeden mówił, że jest Apollosowy, inny mówił, że jest Kefasowy, a jeszcze inny mówił, że jest Chrystusowy. I wiecie, oni na pewno, każda z tych grup, która jak gdyby przypisywała sobie jak gdyby tą przynależność do tego jednego z określonych nauczycieli, oni uważali, że tylko oni są tymi ludźmi, którzy naprawdę mają życie. Że się różnią, ale że tylko jak gdyby ci, którzy myśleli, że na skutek tego zwiastowania Piotra przyjęli Ewangelię, że tylko oni idą w właściwym kierunku. My wiemy, że to byli słudzy Boży, którzy pracowali dla jednego dzieła, a nie żeby Kościół podzielić. Ale popatrzcie się, jak dziwnie to ludzie wierzący odebrali, że jak gdyby tylko z jednym nauczycielem potrafili się utożsamić, a tego drugiego odsunąć. No i ci ludzie myśleli, że mają w sobie życie, ale naprawdę ten sposób myślenia i gdyby oni dalej w takim kierunku szli, wiecie, to by nie przyniosło Kościołowi życia. Kiedy ten Kościół by się coraz bardziej rozdzielał, to można byłoby skierować też do nich to słowo. Masz imię, że żyjesz. Ty sobie myślisz, że żyjesz. Po prostu, że taki masz obraz o sobie samym, takie mniemanie. Ale naprawdę to ty idziesz w kierunku śmierci. Bo potem przypomniało mi się słowo z listu do Rzymian. Że zamysł ciała to jest śmierć. A zamysł ducha to jest życie i pokój. Jeżeli człowiek nie szuka pośród ludzi wierzących tego, co nas łączy, nie chce żyć z drugim w pokoju, nie dołoży wszelkich starań, tak jak Słowo Boże mówi, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Dążcie do uświęcenia i do pokoju ze wszystkimi ludźmi, bez którego nikt nie będzie obliczał, nikt nie będzie oglądał oblicza Pana. To widzimy, że człowiek może mieć Boże rzeczy, a kiedy jak gdyby działanie w tych rzeczach jest inspirowane takimi cielesnymi pobudkami, to jest ku śmierci. Jeżeli więcej takich rzeczy będzie, to można powiedzieć, że wypełnia się to słowo, że masz imię, że żyjesz, ale w moich oczach, kiedy ja się patrzę na życie tego swojego ludu, bo to Pan mówi do swojego Kościoła, to ty nie przejawiasz tych uczynków mojego życia, o które mi się rozchodzi. Wiecie, po ludzku to mogło dobrze wyglądać wszystko. Teraz taki kolejny przykład. Z Ewangelii Jana, z 9 rozdziału. Z 9 rozdziału. I kiedy ten... Nie, to jest 8 rozdział. To jest 8 rozdział. I można powiedzieć, że ten sam sposób jak gdyby myślenia i rozumowania, kiedy Pan Jezus rozmawia ze swoimi rodakami. Oni byli święcie w swoich sercach przekonani, że stoją we właściwym miejscu, że wszystko u nich jest w porządku. I kiedy przychodzi sam Syn Boży, można powiedzieć, nie ma większego objawienia nad to objawienie, które On przyniósł na tą ziemię. I z drugiej strony mamy naród wybrany, nad którym Bóg pracuje od początku aż do końca. I teraz, kiedy następuje, można powiedzieć, ten moment, kiedy ten Syn Boży przychodzi i ta pełnia objawienia do tego narodu, to oni go nie przyjmują. Ale nie tylko to, że go nie przyjmują. Oni zupełnie jak gdyby, bo to z tej rozmowy tutaj widać, negują to, kim jest, a nawet mu zarzucają, że ma demona, że jest Samarytaninem. To można powiedzieć, w jakiej pozycji oni się stawiają? No, że oni mają życie, prawda? A kiedy popatrzymy się to ich nastawienie do Pana Jezusa, to bardzo wyraźnie widać, jak bardzo i silno tego bronili. Wiecie, jak pewni tego byli. Oni w 100% byli pewni, że stoją we właściwym miejscu. Ale wiecie, to co Pan Jezus do nich mówi, to z tego wynika, że oni są zupełnie obok. Zupełnie obok. I wiecie, kiedy popatrzyłem się na te dwa przykłady, to myślę, że łatwo to tak widać z boku na przykładzie zboru, tutaj tego narodu wybranego, ale po prostu czy w naszym życiu po prostu też tak może być? Prawda? Może tak być. Człowiek może być święcie przekonany, że stoi we właściwym miejscu, że wszystko robi dobrze, ale kiedy Bóg jak gdyby przemówi i On patrząc się na nas właśnie w ten jedyny właściwy sposób posyła słowo do tego zboru, to potem, kiedy tam dalej czytamy i kiedy to słowo dojdzie z serca człowieka, To jest tylko jedna droga. Nie żeby się spierać, nie żeby udowadniać swoją rację, tak jak to tutaj zobaczymy na tym przykładzie, ale jeżeli Pan nas tak widzi, to tylko człowiek się może upamiętać. I ja może przeczytam ten 8 rozdział, dlatego że no widać właśnie tą postawę z jednej strony tych rodaków w tym czasie, kiedy Pan Jezus był na tej ziemi, widać tą postawę, wiecie, tą niesamowitą pewność, jak oni tego potrafili bronić i jak Pan Jezus w tej konfrontacji daleko szedł z nimi i musiał im pewne rzeczy, no można powiedzieć, aż w taki niesamowity sposób powiedzieć, ale oni szli jak gdyby do końca w zaparte. I może będziemy czytać od 31 wiersza, przeczytam 8 rozdział. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? A więc można powiedzieć już to zdanie, które tutaj jest zapisane: jesteśmy potomstwem Abrahama. Można powiedzieć, mówili prawdę, tak? Według tego cielesnego pochodzenia to tak było, prawda? Narodzili się z tej linii, byli tym potomstwem Abrahama. Ale Bóg patrzy dalej. Bogu się rozchodzi o coś więcej. Nie tylko w tej linii cielesnego pochodzenia, ale Bogu się rozchodziło o taką postawę, jaką miał Abraham. A była to postawa wiary, takiego bezwzględnego posłuszeństwa, że kiedy Bóg przemówił do niego, to on był gotowy wszystko zostawić i iść za tym. I to było dla Boga najcenniejsze. To było dla Stwórcy najcenniejsze. Nie, że był obrzezany już potem jako ten znak tego przymierza, ale to, że mu wierzył, że mu był posłuszny. A wiecie, ich pewność wynikała jak gdyby tylko no, z tej cielesnej strony. Bo tutaj wszystko się zgadzało, ale w tej konfrontacji, kiedy przyszedł Syn Boży i objawił pełnię Bożego życia, to oni się temu sprzeciwiali na śmierć. I już tutaj widzimy, że oni mówią, że są potomstwem Abrahama. A Pan Jezus im mówi, Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I teraz Pan Jezus im mówi tak. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Mówię to, co widziałem u ojca, a wy także czynicie to, co słyszeliście u ojca waszego. I popatrzcie się, ten spór idzie dalej. Odpowiadając, rzekli mu, ojcem naszym jest Abraham. Jezus im rzecze, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. A więc można powiedzieć, gdybyśmy popatrzyli się na ten list do tego Sardes, że oni jak gdyby stoją na tym gruncie i w tej postawie, my jesteśmy, mamy to życie, my jesteśmy wierzącymi. A potem dalej czytamy, Pan Jezus im mówi, wy spełniacie uczynki swojego Ojca. Na to mu rzekli, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego Ojca Boga. Wiecie, kiedy tak to czytałem, to oni naprawdę byli niesamowicie pewni tej swojej pozycji i tego, co mają. A Pan Jezus ich nie chciał zostawić w nieświadomości. Po prostu chciał im pomóc, bo to nie było spieranie się dla samego spierania, jak często to ludzie między sobą jak gdyby spierają się i chce jeden drugiemu udowodnić rację. I tak często ludzie jak gdyby postrzegają te swoje spory. Ale tu jest kwestia życia albo śmierci. Albo człowiek żyje z Panem, albo tego życia nie ma. I myślę, że tylko w tych kategoriach Pan Jezus zwraca się do nich, że On chciał, aby oni mieli życie. A oni uważali, że to, co mają, że jest wystarczające i że to niczego więcej nie potrzebują. A w oczach Bożych była to jak śmierć. Można tak powiedzieć? Wiecie, można powiedzieć tak. Bo Pan Jezus potem mówi, wy spełniacie uczynki swojego Ojca i to już czytałem. Na to mu rzekli, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu, mamy jednego Ojca Boga. Rzekł im Jezus, gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeżeli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Odpowiadając, Żydzi rzekli do niego, czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytanin i masz demona? Jezus odpowiedział, ja nie mam demona, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie. Ja zaś nie szukam własnej chwały, jest taki, kto jej szuka i sądzi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Rzekli mu Żydzi, teraz wiemy, że masz demona. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie zazna na wieki. Czyś ty większy od ojca naszego Abrahama, który umarł, także prorocy umarli? Za kogo się uważasz? Odrzekł Jezus, jeżeli ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Mnie uwielbia ojciec mój, o którym wy mówicie, że jest Bogiem waszym. I nie poznaliście go, ale ja go znam i gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą, ale ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Wtedy Żydzi rzekli do niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś. Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Wtedy porwali kamienie, aby rzucić na niego, lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. Wiecie, kiedy właśnie tak mówię, patrzyłem się na ten pierwszy tutaj werset. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. I zbór w Koryncie, i tutaj, kiedy czytaliśmy o Żydach, prawda? Tam dalej odbywała się służba, dalej oni mieli prawo, wiele rzeczy czynili, tak jak to prawo im nakazywało. I stąd wynikała cała ta ich pewność. Po prostu, że ich stanowisko było takie, a nie inne. Ale w oczach Bożych, jeszcze raz chciałbym do tego wrócić, kiedy Pan Jezus zaczął z nimi rozmawiać, to On chciał im zupełnie coś innego powiedzieć, prawda? Że są zupełnie obok. A tym problemem, jak gdyby, który był istotą i sednem tego wszystkiego, było to, że oni nie umieli przyjąć Jego słowa. To było niesamowite, że oni serca mieli tak właśnie jakoś zatwardziałe, że im wystarczyły tylko pewne obrządki, pewne rzeczy, które były na zewnątrz, że oni nie chcieli wręcz pozwolić, aby to słowo dotknęło ich we wnętrzu. I ja myślę, że ta śmierć, wiecie, przychodzi wtedy do nas, ludzi wierzących, w oczach Bożych, bo tutaj na zewnątrz może wszystko dalej pięknie wyglądać, kiedy człowiek zaczyna żyć bez słowa, kiedy nie tęskni za słowem, kiedy jego nie pragnie, kiedy się nim nie karmi, bo kiedy popatrzymy się do Biblii, to jednak w wielu miejscach jest powiedziane, ja może tylko niektóre zacytuję, że słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. I wiecie, każdy z nas tutaj sobie może odpowiedzieć tak na nowo, skoro wiecie, jesteśmy konfrontowani z tym słowem, z tym poselstwem tego zboru, tego poselstwa, jesteśmy konfrontowani z tym poselstwem do zboru w Sardes, to każdy z nas sobie może na nowo tak odpowiedzieć i ja tak samo chcę to zrobić, sobie uzmysłowić, uświadomić. Wiecie, jak daleko po prostu to przyjmowanie tego Bożego Słowa, ta tęsknota za tym Bożym Słowem, to chodzenie w tym Słowem, w tym Słowie ma miejsce i ja sam w tym, jak daleko mam w tym udział? Czy na czym buduję właśnie tą swoją pewność, że uważam, że wszystko w moim życiu jest w porządku? Czy słyszę Boży głos? I tak potem się zastanawiałem właściwie, w jaki sposób, kiedy człowiek stoi we właściwym miejscu, w jaki sposób to życie Boże się manifestuje przez życie człowieka wierzącego. Właściwie już Pan Jezus pierwszy o tym mówił, że Bóg szuka takich czcicieli, którzy by Mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Wiecie, i taka pewna podstawowa rzecz, kiedy człowiek ma życie i to życie z niego wychodzi, to jest to, na ile i w jaki sposób, może już nie w jaki sposób, ale na ile z Twojego i mojego życia Bóg może przyjmować chwałę. Ile jest w nas dziękczynienia, ile jest w nas prawdziwego oddania Mu czci, szanowania Go i czczenia ze serca. Mówię o czymś, co ma miejsce tam głęboko w nas, czym jesteśmy przeniknięci. I po prostu jak gdyby w pierwszym rzędzie to się objawia w tym, ile w nas jest dziękczynienia, ile nas jest prawdziwego uwielbienia, tej chwały dla Niego, bo On tego pragnie, On tego szuka. Można jak gdyby zamienić to na pewne obrządki, ale widzę, to musi mieć głęboko miejsce w naszych sercach. Bo tutaj jest powiedziane, bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Popatrzcie się, jak gdyby ten proces szedł w takim kierunku, że to wszystko, co oni wzięli, że to wszystko z braku może takiego podejścia, takiego szukania, takiej tęsknoty, wszystko szło w kierunku śmierci, że jeszcze coś zostało. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, ale tu jest powiedziane, ale co bliskie jest śmierci. I tu potem jest powiedziane, nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. I tak się też zastanawiam, o jakie uczynki chodzi? O jakieś wielkie rzeczy? Takie szczególne, żeby wszyscy widzieli? Nie. Mnie przyszły takie myśli, że my znamy Słowo Boże, prawda? I wiemy, czego Bóg oczekuje od nas. Na pewno oczekuje posłuszeństwa. Bóg coś kładzie na nasze serca i wiecie, te uczynki, które są doskonałe przed Bogiem, to one wtedy mają miejsce, kiedy człowiek całym sercem chce się zaangażować. Nie połowicznie, nie tak tylko trochę, ale tak pierwsze przykazanie mówi, całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił. Wiecie, takiej czci, takiej chwały Bóg oczekuje od nas, pełnego zaangażowania na 100% w to, co robimy, to, co Mu ma przynosić chwałę, jeżeli mamy jakąś służbę, że w to się też tak angażujemy, że Bóg nie zadowoli się byle jakością, połowicznością albo tak jak jeszcze teraz się mi przypomina ten przykład tej wdowy, która wrzuciła wszystko ze swojego, to co miała na swoje utrzymania. I Pan Jezus tam siedział przy tej skarbnicy, tak to jest opisane w Ewangelii Jana i bogacze dużo wrzucali, ale Pan Jezus znowu, popatrzcie się jak Pan Jezus i patrząc się z perspektywy tego ubogiego człowieka, to wiecie, to było dużo. Ci, którzy bogatci byli, to oni dużo wrzucali, patrząc się z perspektywy tego ubogiego. Ale popatrzcie się, kogo Pan Jezus pochwalił? Czy tych, którzy dużo wrzucili, czy tą, która dała wszystko, co miała na swoje utrzymanie? Znowu, jak inne jest to patrzenie Boże, a jak inne jest patrzenie człowieka. O tamtych bogatych ludziach jest powiedziane, że oni dawali z tego, co im zbywało. Popatrzcie się, to nie był doskonały uczynek w oczach Bożych. Oczywiście my mamy prawo dać tyle czy tyle. Po prostu mamy w tym swobodę i wolność. Bóg nas za to nie sądzi. Ale jeżeli tamci robili to na pokaz i chcieli pokazać po prostu, jakimi oni są, to Bóg od razu przez Pana Jezusa Chrystusa powiedział, że to dla mnie nie ma większej wartości. Ta uboga wdowa, która wrzuciła dwa grosze, ona dała więcej niż oni wszyscy razem, bo ona dała wszystko. Po prostu i o taką część, o taką wiarę Panu się rozchodzi. I dlatego ten jej uczynek był doskonały. I nie zawsze Bóg nazywa, żebyśmy wszystko oddali, ale wiecie, kiedy On do nas mówi, to On chce posłuszeństwa, to chce zupełnego podporządkowania. On jest Panem, On jest Bogiem i Bóg jest zainteresowany takiego rodzaju życiem. Kiedy my zaczynamy to jak gdyby swoim umysłem sądzić i my chcemy być tymi, którzy to kontrolują i my chcemy dyktować warunki, wiecie, to już nie jest to uznanie, że On jest pierwszym, że On jest na tronie i to nas prowadzi w kierunku śmierci. To wtedy ciało dyktuje warunki i wtedy wypełnia się to słowo, że masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. I tu jest powiedziane, nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed Bogiem moim. Ale w tym wszystkim, mimo że sytuacja tak wyglądała, popatrzcie się, jakie słowa zachęty płyną do tego zboru. I to jest piękne. Wiecie, że Bóg tego zboru nie potępia. On przedstawia ten prawdziwy obraz, tak jak ich widzi i mówi, pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co słyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co słyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. I ja myślę, że znowu jak gdyby, kiedy taka sytuacja ma miejsce, wiecie, trzeba powrócić do początków. W liście do Hebrajczyków jest powiedziane coś takiego, takie stwierdzenie, że staliśmy się współuczestnikami Chrystusa, jeśli aż do końca zachowamy niewzruszenie, taką ufność, jaką mieliśmy na samym początku. I spróbujcie sobie teraz w miejscu przypomnieć, jak to było, kiedy rodziliśmy się do Królestwa Bożego. Jak nasze serce było wypełnione Bożą obecnością. Jak byliśmy gotowi i chętni, żeby iść za Panem. I wiele razy słyszałem tyle świadectw, wiecie, że odległość, żeby dojść na nabożeństwo, nie była problemem. Warunki atmosferyczne też nie były problemem. A nawet kiedy w domu jedna ze stron w małżeństwie stawiała zdecydowany sprzeciw, czy nawet jakieś cierpienie za to groziło, to słyszałem wiele świadectw, ludzi, którzy się nawracali. Ta ich tęsknota, ta miłość do Jezusa była tak pełna, tak stuprocentowa, że ci ludzie chcieli być tam, gdzie ci wierzący się spotykali i byli gotowi zapłacić każdą cenę, aby być pośród ludu Bożego. Czy jest to życie? Czy jest to to, co Bogu się podoba? I tu jest właśnie takie odwołanie. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś, co słyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. I jeszcze taki jeden obraz, który mi się przypomniał tutaj, kiedy to czytałem. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Wiecie, kiedy ten werset przeczytałem, to taki może dziwne skojarzenie, ale sami się spróbujcie też nad tym zastanowić. Pamiętacie to zdarzenie, kiedy Pan Jezus podszedł do drzewa figowego, a nie była to pora na figi. I co Pan Jezus zrobił? Przeklął to drzewo. Powiedział, niechaj nikt już na wieki z ciebie nie jada. I co się stało na drugi dzień? To drzewo było uschłe od korzeni. Nie była to pora na figi. I ja sobie tak pomyślałem, że Bóg może przyjść o każdej porze w stosunku do nas, do mnie, jako do ludzi wierzących i może czegoś zażądać. Ale my możemy mieć swoje wytłumaczenie, że to nie jest pora, że teraz to jest ten niewłaściwy moment, żeby Bogu służyć, żeby zrobić to czy tamto. Po prostu tak człowiek wiele rzeczy sobie tłumaczy. Ale akurat w tym momencie, który tobie nie pasuje, Bóg akurat chce twojego posłuszeństwa, bo On chce komuś pomóc, może chce kogoś zbawić, ale właśnie te moje rzeczy są ważniejsze niż to, co ja bym to chciał mieć tak poukładane, żeby może w tym momencie, może później, żeby mi to wszystko pasowało. Wiecie, taki obraz mi stanął. I znowu można powiedzieć, kto wtedy jest ważniejszy? Boży głos czy to, co moje? A jeżeli człowiek jest tym, który idzie w zupełności za Panem, to chociaż mu jest to niewygodne, to pójdzie za tym, co Pan do niego mówi, prawda? I nie będzie szukał usprawiedliwienia, ale będzie szukał, jak być Panu posłusznym. Wiecie, i taki obraz w tym miejscu, kiedy tutaj jest powiedziane, że jeśli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Ja myślę, że każdy się źle czuje, kiedy jest zaskoczony, prawda? Dlatego Bóg chce, żebyśmy żyli w tej bliskości z Nim. Tak to rozumie, żeby bardzo blisko Niego być. I tu jeszcze jest takie pewne rozgraniczenie, że w tym Sardes, w tym zborze było kilka osób, które nie skalały szat swoich, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Ale potem jeszcze się zastanawiam tutaj nad tym piątym wierszem. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Że była już grupa ludzi, prawda, którzy nie skalali swoich szat i że będą chodzić z Panem w szatach białych. Ale chciałbym powiedzieć, wiecie, że dla wszystkich w tym zborze, do którego było skierowane to poselstwo, jest dla wszystkich ta obietnica, ale dla tych, którzy jak gdyby pójdą za tym Bożym głosem, że zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe. A więc można powiedzieć, że to jest dla wszystkich, prawda? Bo to było dla całego zboru skierowane słowo. I tu jest powiedziane, nie wymarzę imienia jego z księgi żywota. I kiedy to tak sobie czytałem, to znaczy, skoro tutaj jest napisane, że nie wymarzę, to znaczy, że może tak być, że Bóg może wymazać. Że jeżeli człowiek pójdzie w kierunku śmierci, po prostu, że przestanie jak gdyby istnieć i żyć dla Bożych celów i będzie żył tylko swoim cielesnym życiem, wiecie, i jeżeli ta śmierć będzie jak gdyby coraz bardziej po prostu ogarniała całe jego życie, patrząc się tymi Bożymi oczami, to takie wnioski wyciągłem, tak, bo skoro tu jest powiedziane, że nie wymarzę, kiedy człowiek będzie zwycięzcą, to znaczy, że człowiek może zostać wymazany z tej księgi życia. Jeżeli po prostu w tym czasie, po prostu kiedy Bóg mówi do nas, kiedy my słyszymy Boży głos, słyszymy zwiastowane słowo, Bóg mówi bezpośrednio do nas, a my z tym nic nie zrobimy, nie będzie miało miejsca właśnie to upamiętanie, to przypomnienie sobie, czy rzeczywiście wtedy, kiedy Bóg do nas mówi, czy ja chcę coś zmienić? Czy ja potrzebuję czegoś więcej? Czy chcę być bliżej Pana, żeby nie zostać w takim stanie? To człowiek, wiecie, kiedy Bóg już potem przestanie do nas mówić, kiedy my zostaniemy bez Ducha Świętego, wiecie, to jest śmierć. Zamysł ciała to śmierć, zamysł ducha to życie i pokój. I tak się tym z wami dzielę i to jest w moim sercu. I wiecie, każdy z nas chce mieć to Boże życie w sobie, a to Boże życie chce się manifestować. Właśnie jeszcze raz chciałbym to powtórzyć, że jednak widzę, jak miłe to jest, wiecie, kiedy my ze serca czcimy i oddajemy Bogu cześć. Czy to jest w zgromadzeniu, a myślę i tak samo, kiedy nie jesteśmy w zgromadzeniu, wiecie, gdziekolwiek, czy jest to usposobienie, ta chęć w nas, żeby Bogu oddawać ze serca cześć, że Jemu to jest miłe, że Jego stworzenie jest powołane do tego, skoro my patrzymy się na ten obraz nieba i tam właściwie to jest w tym centralnym miejscu tron, ci starcy, tych 24 starców, to tam jak gdyby tym, co jest takie najistotniejsze, to, że i ci aniołowie, że tam też jest powiedziane, że dniem i nocą cały czas ta chwała dla Niego płynie. Wiecie, jak w twoim i w moim sercu to wygląda. Wiecie, on tego oczekuje. Też jeszcze chciałbym powiedzieć, że my nie jesteśmy tego sami ze siebie w stanie wyprodukować, ale widzę, jeżeli my się ku temu skłaniamy i poświęcamy czas na modlitwę, na to, żeby się oddzielić od innych rzeczy, aby być dla Pana, to ja widzę, prędzej czy później, kiedy człowiek ma czas z Panem, wiecie, to jest niemożliwością, żeby nie dziękować. Wiecie, tak to przeżywam. To jest niemożliwością, żeby nie dziękować. To po prostu samo chce z nas wychodzić. Po prostu, bo zaczynamy widzieć, za co można mu dziękować i człowiek chodzi, czy jakkolwiek, w jakikolwiek sposób. A widzę, jeżeli człowiek jest wypełniony też tym dziękczynieniem, to wiecie, kolejną rzeczą z tych uczynków to jest to, że człowiek będzie mówił o tym zbawieniu. Że czy to będzie więcej, czy to będzie mniej, ale człowiek będzie się przyznawał do Zbawiciela, będzie wyznawał jego imię w tym grzesznym i cudzołożnym świecie. Bóg nie chce, żebyśmy się Go wstydzili, ale serce musi być pełne, bo z obfitości serca mówią usta. A jeżeli tego jest tak ledwo, ledwo, to niekiedy ten świat taką silną presję wywiera na nas, że my tylko szukamy miejsca, gdzie by się skryć, żeby też nic od nas nie chcieli, żeby się też ktoś mnie nie zapytał, bo wtedy bym musiał powiedzieć, w co wierzę i komu wierzę. Ale to powinno być takie spontaniczne, autentyczne, tak Słowo Boże mówi, że rzeka wody żywej popłynie. A człowiek może się zatrzymać gdzieś właśnie tak jak gdyby pół na pół, w takim życiu nie na 100%, w takim chodzeniu nie na 100% z Panem i może uważać, że wszystko jest w porządku, prawda? Bo te pewne rzeczy, które jak gdyby na zewnątrz są naszym udziałem, są dla nas wystarczające. A tak na nowo widzę, chodzi o całą Twoją istotę, o całą moją istotę, o całe nasze życie, aby przynosić Bogu cześć i chwałę. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Ale wiecie, nie są to słowa potępienia. Jest to prawdziwy obraz tego zboru w tamtym czasie i mimo, że ta sytuacja tak wyglądała, płyną dalsze słowa, zachęty, wyjścia z tego, jak po prostu sobie z tym poradzić, dlatego, że Bóg nie chce, żeby Kościół został w takim stanie. I wiem, że ja tego potrzebuję, że my jako zbór też tego potrzebujemy. Wiecie, żeby życie, żeby Boże życie się pośród nas objawiało, żeby się manifestowało, żeby ono płynęło, żeby było. Niech imię Pańskie będzie uwielbione.